Chwała Bogu, bracia i siostry. I tak myślę o tej ostatniej wieczerzy, gdy Pan Jezus jest zgromadzony z 12 uczniami. Siedzą wokół Niego jak dziateczki wokół Ojca, oczekując, co zrobi, co uczyni. Jeden z nich kładzie swoją głowę na piersi Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan. Pan Jezus mówi, że będzie taki czas, już niedługo nadejdzie, że jeden z nich go zdradzi. Piotr, jak to zawsze w takich sytuacjach, troszkę brakowało mu odwagi, mówi do Jana, zapytaj go, kto to jest. Ty masz z nim lepsze relacje. Gdy myślę o tej ostatniej wieczerzy, przychodzi mi na myśl skądinąd, bracia i siostry, ta jedna postać, Judasza Iskariotu. Gdy myślę o tym wszystkim, myślę także, że był z nimi wszystkimi 3 lata. 3 lata razem zasiadali do posiłków, 3 lata zasiadali do niejednej wieczerzy, też wieczerzy paschalnej. I Pan Jezus, wiedząc, co robi, nigdy go nie osądził. Nigdy go nie osądził publicznie, ani na osobności. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego. Bracia i siostry, bo to nie był czas sądzenia. Pan Jezus mówi, nie przyszedłem na sąd, ale przyszedłem po to, aby was zbawić. 3 lata był z nim, sprzeniewierzał to, co wkładano do sakiewki. Jak mówi Słowo Boże wprost, był złodziejem. I przez to, że Pan Jezus milczał, utwierdzał się w przekonaniu, że on wcale nie jest Mesjaszem. On nie jest Synem Bożym. Chociaż wielokrotnie Pan Jezus mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Judasz pewnie myślał, skoro jesteś Bogiem, to wiedziałbyś, że sprzeniewierzam pieniądze wkładane do wspólnej sakiewki i zwróciłbyś na to mi uwagę. Ale zobaczcie, Pan Jezus nie wydał o nim żadnego sądu. Milczał. Na co czekał? Czekał, aż serce Judasza kiedyś zmięknie. Możecie powiedzieć mi, no dobrze, ale on był na to przeznaczony. Bracia i siostry, żaden człowiek nie jest przeznaczony przez Boga na ogień piekielny. Ogień piekielny jest zgotowany diabłu i jego aniołom. On miał również taką szansę, jak każdy inny człowiek, przyjść do Chrystusa, wyznać mu ten grzech, prosić o wybaczenie. Pan Jezus mógł wybrać każdą inną drogę na krzyż. Niekoniecznie drogę przez zdradę swojego ucznia. Mógł się w zupełnie inny sposób oddać Rzymianom, żołnierzom arcykapłanów, aby zawisnąć na krzyżu. Czekał, aż jego serce zmięknie, jednak nigdy do tego nie doszło. Nigdy go nie osądził przez te wszystkie lata, choć później powiedział, że lepiej by było dla niego, aby się nigdy nie narodził. I tak myślałem, jakim słowem, bracia i siostry, usłużyć w tym wyjątkowym dniu obchodzenia pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Wiecie, myślałem w różny sposób. Myślałem o krzyżu, że to jest dzień, kiedy rzeczywiście trzeba by tą drogę jeszcze raz na nowo przedstawić. Ale wiecie, Duch Święty jakoś tak włożył w moje serce zupełnie inne spojrzenie. I stąd dzisiejszy temat mojej usługi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Mówię to, bracia i siostry, w kontekście również Wieczerzy Pańskiej, pamiątki tej wieczerzy. Bo my wiemy, że powinniśmy osądzać, rozsądzać siebie samych przed przystąpieniem do pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Oczywiście należy tutaj mieć na uwadze, co Pan Jezus rozumie przez powiedzenie nie sądźcie. Przecież my codziennie sądzimy. Ale w rozumieniu codziennie musimy rozsądzać różne sprawy codziennego życia, codziennie musimy rozpatrywać, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, czy to, co ktoś mówi, jest prawdą, czy jest fałszem. On nas nie próbuje odżegnać od osądzania, rozsądzania tego, co mamy w dzisiejszym dniu, czy w następnych dniach uczynić. Ale mówi o sądzie. Bracia i siostry, czym jest instytucja sądu i do kogo należy sąd w świetle Bożego Słowa? Słowo Boże mówi, że jeden jest sędzia i jeden jest zakonodawca. Jest nim Bóg. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Wiele na ten temat mówi Słowo Boże i chociażby w Ewangelii Mateusza. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, kazanie Pana Jezusa na górze. W tym kazaniu Pan Jezus między innymi mówi tak, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Powiedzmy sobie tak szczerze, bracia i siostry, czy chcielibyśmy być sądzeni takim sądem, jakim sądzimy innych? I czy chcielibyśmy być osądzeni i zmierzeni taką miarą, jaką odmierzamy innym? A czemu widzisz źdźbło? W oryginale jest napisane drzazgę w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz. Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Pan Jezus daje do zrozumienia, że najczęściej ci, którzy osądzają takim kategorycznym sądem, nie są do tego uprawnieni, ponieważ w ich oku jest coś, co powoduje, że w ogóle nie widzą. I mówi, najpierw zrób porządek ze swoim życiem. Wyjmij belkę ze swojego oka, abyś mógł przejrzeć i wyjąć tą niewielką drzazgę z oka brata twojego i siostry twojej. Bóg mówi, daje do zrozumienia Pan Jezus, że jeżeli chcesz kogoś osądzać, to sam powinieneś być czysty przed Bogiem. Powinieneś mieć czyste serce, czyste ręce, czyste usta. I wtedy ewentualnie w miłości podejść do kogoś i go delikatnie naprowadzić na właściwe tory. W podobnym tonie zdaje relację apostoł, przepraszam, ewangelista Łukasz. Zdając relację właśnie z tej samej wypowiedzi Pana Jezusa, czytamy o tym w 6 rozdziale, w wierszach od 37. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Bracia i siostry, ewangelista Łukasz tutaj wyłapał jeszcze jedno istotne słowo, które powiedział Pan Jezus. I nie potępiajcie. Nie jesteście od tego. Innymi słowy, nie wydawajcie wyroków. Nie wydawajcie, unikajcie ostatecznych, krytycznych sądów. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą za nadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Apostoł Marek uchwycił tutaj również bardzo istotną rzecz. W 4 rozdziale ewangelista pisze tak, 22 wiersz i dalej. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha i rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą, i mówi, że nawet wam przydadzą. A więc jeśli to będzie miara fałszywa, fałszywy osąd, to należy się spodziewać, że to wróci do nas, ale zwielokrotnione. Każdy sąd, bracia i siostry, wydaje wyrok. Albo wyrok skazujący winnego, ale zdarza się, że sądy skazują niewinnego. I dzisiaj w dobie wysokich technologii, wysoko zaawansowanych, okazuje się, że na przykład ktoś kilkanaście lat temu był skazany za zabójstwo, a dzisiaj badania DNA wykazują, że on nie miał z tym zabójstwem nic wspólnego i był osadzony w więzieniu kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. Ludzki sąd również może się pomylić, mając niezbite nawet dowody. Sąd wydaje wyrok skazujący, ale sąd wydaje również wyrok, może wydać uniewinniający niewinnego. Ale zdarza się, że uniewinnia winnego, ponieważ nie zdobył dostatecznej ilości mocnych dowodów. Może również umorzyć warunkowo czy bezwarunkowo śledztwo, postępowanie z braku dostatecznej ilości mocnych dowodów. Bracia i siostry, w sądzie jest sędzia, otoczony ławnikami. Po jednej stronie zasiada prokurator, oskarżyciel, po drugiej stronie zasiada adwokat, obrońca i przy nim oskarżony. My nie powinniśmy zajmować żadnej z tych ról, ani roli sędziego, bo to należy do Boga, ani też roli oskarżyciela, ani też roli, na co chcę zwrócić szczególną uwagę, bo o tym się często zapomina, obrońcy. Ponieważ bywa często tak, że bagatelizuje się czyjś grzech, mówiąc, a właściwie nic takiego się nie stało, to co zrobiłeś, Bóg jest miłością, Bóg cię kocha, Bóg ci wybaczy i tak dalej. Nie możemy się znajdować w roli ani oskarżyciela, ani w roli adwokata. To nie jest nasza rola. A co jest właściwie naszą rolą, bracia i siostry? Mówię to również w kontekście dzisiejszej pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Naszą rolą jest rozsądzać, jak mówi Pismo Święte, samego siebie. Rozsądzać, osądzać samego siebie, abyśmy nie byli sądzeni. Lepiej dla nas jest wejrzeć w swoje serce. A jeśli to wejrzenie jest zbyt płytkie, prosić Boga, aby Duch Święty wskazał, co jest w moim sercu, być może czego ja nie uważam za grzech, a On uważa za grzech. Abym mógł to odpokutować, uklęknąć, wyznać swój grzech i prosić o przebaczenie. Naszą rolą jest osądzać samego siebie. Bracia i siostry, nie tylko my się mylimy, jak powiedziałem, mylą się nawet sądy. Ponieważ Bóg bierze pod uwagę w sądzeniu różne aspekty. Między innymi bierze pod uwagę motywację, o czym my nie wiemy jako ludzie. Uczynił to i to. Stawiam kategoryczny wyrok. Osądzam, jest winny, bo sam widziałem na swoje oczy. Ale nie znasz jego motywacji. Nie znasz, może po prostu pomylił się, popełnił błąd, może został wprowadzony w błąd. O tym nie wiesz, a Bóg wie i Bóg bierze to pod uwagę. Dlatego powinniśmy unikać kategorycznych sądów. W wypowiadaniu się o kimś, gdy rozmawiamy o kimś, o bracie, o siostrze, to często bywa tak, że mówimy o kimś, wydając niestety sądy. Lubimy tak rozmawiać, prawda? O kimś, pod jego nieobecność, gdy go nie ma wśród nas, wydając osąd wydając wyrok skazujący. Popełnił to i to. Sam widziałem na własne oczy. Ale bracia i siostry, przychodzi mi na myśl ta scena, kiedy Pan Jezus zaproszony do domu Szymona faryzeusza zasiadł u niego za stołem i przyszła ta niewiasta, która zlała łzami jego nogi i wytarła swoimi włosami. I wówczas mówi Szymon faryzeusz, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, co robi i kim jest ta kobieta. Osądził na podstawie tego, co o niej słyszał. Być może nawet widział, a może i z któregoś tam źródła usłyszał, że jest nierządnicą. Ale on nie widział tego momentu, bo nie ma wglądu w jej serce, że to, że zlała łzami jego nogi, wytarła swoimi włosami, to był skutek jej upamiętania i pokuty. W międzyczasie pokutowała ze swoich grzechów. Pan Jezus nie potępił jej. Idź, odpuszczone są grzechy twoje, powiedział. A później zadał Szymonowi pytanie. Znamy tą o dwóch dłużnikach. W Szymonie pewien pan miał dwóch dłużników. Jednemu darował 50, a drugiemu 500 denarów. Który z nich będzie bardziej go miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, panie, że ten, któremu więcej darował. I wówczas Pan Jezus odpowiedział, dobrze osądziłeś. Komu więcej darowano, ten bardziej miłuje. Nie znamy i nie wiemy wszystkiego. Dlatego niech nam osądzanie czyichś postaw nie przychodzi tak bardzo łatwo. Bracia i siostry, Biblia nas zachęca do tego, aby w takich wypadkach iść do brata czy do siostry, widząc jego upadek czy grzech. Ja zawsze mówię, że woda jest najczystsza u źródła. Tam się dowiecie prawdy. Jeśli ma ta osoba do was zaufanie, jeżeli odpowiednio podejdziecie i mądrze z nią porozmawiacie, nie potępiając, nie osądzając, to może wylać swoje serce przed wami. Woda u źródła jest najczystsza, a im dalej od źródła, tym jest zawsze bardziej mętna. Możesz się napić nawet wody z rzeki Odry, ale napijesz się jej u źródła, a spróbuj jej się napić w Szczecinie. Wiecie, po drodze nikomu bym nie radził. Po drodze jest tyle dopływów, tyle ludzkich uprzedzeń, złośliwości, jakichś starych zadrażnień, zadawnionych nieprzebaczeń, które w takich sytuacjach ludzie bardzo chętnie wykorzystują, dolewając do tego głównego źródła. Tam u źródła jest prawda, a tam na dole jest już tak zniekształcona, że właściwie to już jest fałsz o tym człowieku. Wykorzystują tę sytuację, aby coś komuś dołożyć w takiej fałszywej trosce o tego człowieka. Dolać jeszcze. Aby wyolbrzymić czyjś grzech. Czemu nigdy tego o sobie nie robimy? Czy wyolbrzymiamy swoje grzechy? Raczej, powiedzmy sobie szczerze, staramy się je bagatelizować, umniejszać. A, nic takiego. Ale ten sam grzech w oczach brata czy siostry rośnie u nas w naszych sercach i wyobrażeniach do rozmiarów monstrum. Osąd, jak wspomniałem, nie tylko skazujący, ale również uniewinniający, może być osądem niewłaściwym. Weźmy pod uwagę króla Saula, który, gdy przyszedł do niego Samuel, powiedział, wypełniłem rozkaz pański, kiedy miał za zadanie obłożone klątwą plemię Amalekitów wybić do nogi. Wiadomo, że oszczędził króla Amalekitów Agaga, wziął też, jak on twierdził, lud pobrał, nie on, ale lud pobrał, oczywiście za jego pozwoleniem, przedniejsze rzecz sztuk bydła, owiec, bo żal im było tego zniszczyć. I Saul mówi do Samuela, wypełniłem rozkaz pański. Bóg go uważał za winnego, nieposłuszeństwa. Natomiast Saul w swoich oczach mówi do Samuela, no właściwie, czego ty, człowieku, chcesz ode mnie? Nic takiego nie uczyniłem. Wykonałem rozkaz pański, a że tam kilka rzeczy pominąłem. Czy to takie istotne? Człowiek zawsze będzie pomniejszał ten grzech, którego sam się dopuszcza. Natomiast grzech w życiu innych ma tendencję niestety na nasza cielesna natura do tego, aby go wyolbrzymiać. Bracia i siostry, naszą rolą jest osądzać samego siebie. Zobaczcie, jak to uczynił ten jeden ze złoczyńców na krzyżu. Gdy rozpięty, taki jak i nasz Pan Jezus Chrystus, przybity gwoździami do krzyża, powiedział w imieniu tych dwóch złoczyńców, my słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Dlatego właśnie Bóg darował mu te winy. Uznał w tej tragicznej sytuacji, że słusznym jest i sprawiedliwym, że został przybity za swoje uczynki do krzyża, a wspomniał o Panu Jezusie, ale ten niewinnie tutaj wisi. Dlatego Pan Jezus darował mu jego przewinienia i powiedział jeszcze, dlatego powiadam ci, jeszcze dziś będzie ze mną w raju. Zobaczcie, czym poskutkowało przyznanie się do winy, niepomniejszanie swojego grzechu. Możemy mieć, tak jak wspomniałem, osąd niewłaściwy, osąd błędny. Weźmy na przykład również tego samego proroka Samuela, doświadczonego męża Bożego, kiedy Pan Bóg go wysyła do synów Isajego, aby namaścił jednego z jego synów na króla. I zobaczcie, przychodzi i patrzy i w swoim sercu pomyślał sobie, no jest jeden taki wyższy od innych, najstarszy, pierworodny, nadaje się na króla. To był Eliab, najstarszy syn Isajego. I Bóg go za to strofował później. Nie wysłałem cię po to, abyś wybierał króla, ale abyś go namaścił. A króla to ja ci wskażę. Bo Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, ale patrzy na serce człowieka. Znam jego serce. Ty nie znasz jego serca. Osądziłeś na podstawie swoich oczu, że nadaje się, bo Saul był wysoki, przerastał o głowę pozostały lud. Postawa jego nadawała się na króla. Eliab był pierwszym z synów Isajego. Może i to brał pod uwagę. Ale Bóg mówi, nie jest godny w moich oczach. Kto może powiedzieć o człowieku, że nie jest godny, bracia i siostry? Tylko Bóg może tak powiedzieć. Żaden z nas. Bóg, który zna serce człowieka, zna jego serce, zna jego postawę w życiu codziennym. Zobaczcie, nikt nie brał pod uwagę, nawet sam ojciec Isaj, tego, którego nie było wśród nich. Gdy Samuel się pyta, czy to już wszyscy twoi synowie? On mówi, nie, tam jeszcze jest taki jeden, ale on pasie owce. A to właśnie był ten. Dlatego Słowo Boże mówi, że wielu pierwszych, bo wywyższonych przez ludzi, będzie ostatnimi, a wielu ostatnich, bo przez ludzi wzgardzonych i poniżonych będzie pierwszymi. Bo Bóg patrzy zupełnie inaczej na człowieka, niż patrzy człowiek. Bracia i siostry, o Panu Jezusie prorok Izajasz powiedział, czytamy o tym w 11 rozdziale i w wierszach 1-5. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu. Duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych, i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Zwróćmy uwagę na wiersz trzeci. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, tak jak sądzą ludzie. Ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. To, co mu ktoś o kimś powie, może nawet i z piątej ręki, z piątego źródła, zupełnie zniekształcony obraz, to my tak sądzimy. Częstokroć właśnie na podstawie tego, co widzimy, częstokroć na podstawie tego, co słyszymy od innych. Z tymi wszystkimi dopływami do źródła prawdy, o którym wspomniałem, zanieczyszczającymi obraz tego człowieka, nie według widzenia swoich oczu, nie według słyszenia swoich uszu, ale według sprawiedliwości, bez względu na to, czy to biedny, czy bogaty, będzie sądził sprawiedliwie. I ten czas sądu, bracia i siostry, nadchodzi szybkimi krokami. Ale oto dzisiaj jeszcze jest czas łaski, czas zbawienia, dlatego mówi Słowo Boże, abyśmy nie zatwardzali serc naszych, jak to uczynił Judasz, o którym wspomniałem na początku. To, że Pan Jezus nie reagował, utwierdzało go w przekonaniu, że nie jest Mesjaszem, nie jest Bogiem, bo gdyby był, myślał podobnie jak Szymon Faryzeusz, bo gdyby był, to zwróciłby na mnie uwagę, powiedziałby mi o tym. Nie sądził go, bo to jeszcze nie był czas sądu. Bracia i siostry, jest też, jeśli chodzi o wyroki sądu, jest też i umorzenie, jak wspomniałem. My wiemy ze Słowa Bożego, czytając chociażby list do Hebrajczyków, że obciążał nas list dłużny naszych grzechów, bracia i siostry. Ale Jezus Chrystus przybił ten list do krzyża Golgoty i grzechy nasze zgładził swoją świętą krwią przelaną na krzyżu. Wiecie, tak było i w Starym Przymierzu, jak i jest w Nowym, że właściwie bez rozlania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Bracia i siostry, nam jest to ciężko zrozumieć, dlatego że w kulturze europejskiej nie było na przestrzeni wieków i nie ma takiego zwyczaju zawierania przymierza. My częstokroć nie rozumiemy, co to jest przymierze. Spróbuję wam to pokrótce naświetlić. W tamtych czasach, gdy Bóg zawierał przymierze z Noem, później z Abrahamem czy z Mojżeszem, przymierze polegało między innymi na tym, i przedstawię tutaj obraz Abrahama i Boga i zawartego między nimi przymierza. Gdy przyszedł Pan Jezus, przyszedł Bóg do, tak mogę powiedzieć, Pan Jezus, do Abrama, bo wtedy miał takie imię. Powiedział do niego, przyprowadź mi 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto gołębice i synogarlice. I Bóg mówi do niego, a teraz weź to, rozpłataj na połowy, ale ptaków nie rozpłatuj, nie dziel. I Abraham tak uczynił. I wówczas to rozpłatane zwierzę i ta wylana krew, bo bez wylania krwi nie można było mówić o zawarciu przymierza. Wszędzie, gdzie było zawierane przymierze, była wylewana krew. Wówczas Abraham musiał przejść po tej krwi swoimi nogami między dwoma płatami tych rozpłatanych zwierząt. Gdy będziemy czytać pierwszą księgę Mojżeszową, 15 rozdział, to przeczytamy, że gdy Abraham później zasnął, to między tymi rozpłatanymi płaciami tego zwierzęcia po tej krwi ukazał się przemieszczający się ognisty piec i pochodnia. Inne tłumaczenia mówią ogień, dym. Bracia i siostry, najpierw uczynił to Abraham, a później uczynił to sam Bóg. Przeszedł, zawierając przymierze z Abrahamem. Po tej krwi rozlanej na ziemi między rozpłatanymi zwierzętami. Zawarcie przymierza to była wzajemna wymiana. Czy to zawarcie przymierza było między dwiema osobami, czy między dwoma plemionami, czy dwiema grupami ludzi, polegało na tym, że wzajemnie we wszystkim się wymieniali. Wymieniali się dobytkiem, wymieniali się wojskiem, wymieniali się tym wszystkim, co mieli i wzajemnie umacniali i zatwierdzali to rozlaniem krwi. Bracia i siostry, to przymierze było przymierzem wiecznym. To przejście po tej krwi między rozpłatanymi połowami zwierzyny miało również mówić, że jeżeli odstąpisz od tego przymierza, to spadnie na ciebie przekleństwo. Bóg mówił jednokrotnie do Izraela, wybieraj albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Przymierze było przymierzem na śmierć. Było czymś, co jest nierozerwalne. Między innymi instytucja małżeństwa jest również przymierzem, bracia i siostry. My dzisiaj w kulturze europejskiej często spłycamy obraz małżeństwa, że to jest jakiś kontrakt, jakaś umowa między ludźmi. Małżeństwo jest również przymierzem zawartym do momentu, aż jedna z osób umrze, a więc wiecznym. Gdy czytamy w księdze Rut, bracia i siostry, gdy ta Moabitka Rut idzie za swoją teściową Noemi do narodu izraelskiego, ta ją odżegnuje od tego zamiaru, próbuje ją zbyć, mówi, wracaj tam do swoich bogów, do swojego ludu, nie idź za mną. Zostań tutaj, tu ci będzie dobrze, przy matce. Wówczas Rut mówi, lecz Rut powiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła, odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Dokąd ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. I dalej możemy przeczytać w 17 wierszu. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Zawarła przymierze, chociaż tamto przymierze na polach moabskich było bez krwi między dwiema kobietami, ale to było, bracia i siostry, zawarcie przymierza. Ona nie znała Boga Izraela. Mówiła, gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Przymierze wieczne, przymierze nierozerwalne. I dzisiaj, gdy patrzymy przez pryzmat pamiątki wieczerzy, którą ustanowił Pan Jezus Chrystus, wiemy, że wziął kielich i podziękował i dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew mojego, to jest krew moja nowego przymierza, które się za was wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Kielich przymierza, kielich krwi Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, tamtego przymierza nikt nie mógł wypełnić, przymierzy starotestamentowych. Wiemy, że byli ludzie nazwani przyjacielem Boga, jak chociażby Abraham. Że był Mojżesz najbardziej pokorny z ludzi. Zobaczcie, nikt nie mógł do końca wypełnić, bo musiałby być człowiekiem bezgrzesznym. I zobaczcie, na czym również polegała ta zamiana Abrahama z Bogiem. Nosił imię Abram. Po zawarciu przymierza Bóg mówi, nie nazywaj się już Abram, ale nazywaj się Abraham. W imię Abram włożył w środek literę H, pochodzącą z imienia Boga Jahwe. Teraz cząstka Boga, cząstka mnie jest w tobie, Abrahamie, a cząstka ciebie, Abrahamie, jest we mnie, w Bogu. Nowe przymierze w krwi Jezusa Chrystusa, bracia i siostry, Słowo Boże mówi, że wszystko mamy w Nim. Dokonała się ta cudowna zamiana, ale co to za zamiana? Co mogliśmy dać Jezusowi Chrystusowi? Z czym przyszliśmy do Niego? Z bagażem swoich grzechów. Ale On na to czeka. Po to oddał swoje życie na krzyżu Golgoty. Po to lała się Jego święta krew po krzyżu, po drzewie krzyża, aby zgładzić Twoje i moje grzechy. Ale oczekuję tylko, abyś przyszedł przed krzyż, zgiął swoje kolana i poprosił o wybaczenie tylko Jego jedynego. Ponieważ tylko On jest jedynym pośrednikiem nowego przymierza. Nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Bracia i siostry, dlaczego to musiał być Chrystus? W psalmie 40 czytamy, że Jezus Chrystus mówi do Boga Ojca, Tyś ciało dla mnie przysposobił. Dałeś mi ciało człowieka na ziemi, abym był synem człowieczym, ale jednocześnie i synem Bożym. I w to ciało, rodząc się z Marii, dziewicy, która poczęła z Ducha Świętego, wszedł Jezus Chrystus, Syn Boży, bez grzechu. Żadna inna ofiara nie mogła zadowolić Boga Ojca, ponieważ nie gładziła grzechów ludzi, jak krew wylana z ciał zwierząt. Tamte jedynie zasłaniała. Weźmy pomazaną za czasów Mojżesza, pomazane odrzwia krwią baranka bez skazy zabitego w czasie paschalnym. Ona chroniła, ona zasłaniała przed aniołem śmierci, ale nie gładziła grzechów. Krew Jezusa Chrystusa gładzi grzechy nasze. I Pan Jezus, podnosząc kielich do góry, mówi, że w nim jest krew nowego przymierza. To musiał być On. Nie było możliwości wypełnienia tego przymierza, zadowolenia Boga Ojca. Zobaczcie, jakie to ogromne dzieło zbawienia dla człowieka, w którym człowiek praktycznie nie ma żadnego udziału. Stąpił Syn Boży, przywdział ciało człowieka, chodził 33 lata po ziemi nie bez grzechu. Słowo Boże mówi, że niczym się od nas nie różnił. Miał takie same emocje, jak mamy my. Miał wolną wolę. Miał zmysły takie, jak mamy my. A zmysły człowieka ciągną zawsze do złego. Ale za wyjątkiem jednego, tym się od nas różnił, że nigdy grzechu nie popełnił. Przyszedł bez grzechu i bez grzechu zawisł na drzewie krzyża. Bracia i siostry, niech to nam uzmysłowi, jak wielkim jest dzieło Jego zbawienia. I tak naprawdę jedyny udział człowieka to tylko przyjść, zgiąć swoje kolana i prosić o wybaczenie grzechów, aby w Nim mieć ten udział, w Jego dziele odkupienia, w Jego krwi, która obmywa, gładzi nasze grzechy. Pan Jezus daje nam szatę czystej swojej sprawiedliwości. Albowiem z uczynków ciała nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dzisiaj ludzie przez różne religie próbują dojść do nieba, różnie rozumianego. Bracia i siostry, nie dojdą przez żadną. Chrześcijaństwo nie jest religią, chrześcijaństwo jest przymierzem i to przymierzem we krwi. Tamto stare przymierze było przymierzem we krwi cielców, kozłów, synogarlic, gołąbków. Nowe przymierze jest przymierzem w krwi Jezusa Chrystusa. I my dzisiaj będziemy to czynić na pamiątkę tego, co uczynił. Myślę, że rozsądziliśmy w swoim sercu. Mieliśmy czas na to, ponieważ obchodzenie, udział w tej pamiątce Wieczerzy Pańskiej był już zapowiedziany 2 tygodnie temu. Bracia i siostry, chcę jeszcze wrócić na koniec do tego, co Duch Święty włożył mi w serce, abyśmy dzisiaj stronili od sądzenia. Widocznie jest to nam dzisiaj potrzebne usłyszeć na ten czas, szczególnie w tym czasie, bo mamy niestety do tego tendencję. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi tak, przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Bo jego sąd wtedy będzie właśnie sądem sprawiedliwym, wiedząc, co ukryte w ciemności, czy o czym my nie wiemy, wiedząc, jaki był zamysł serca. A w liście do Rzymian czytamy w drugim rozdziale i w wierszach 1-5. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Wracam do tej belki w oku. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdzie z sądu Bożego, albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. I dalej w liście do Rzymian, również w 14 rozdziale, 4 wierszu czytamy: kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Spisany na straty przez ludzi niekoniecznie musi być spisany na straty przez Boga. Bóg daje łaskę, Bóg daje miłosierdzie, upamiętania się, bracia i siostry. Apostoł Jakub, również brat pański, w liście swoim mówi między innymi w 4 rozdziale: nie obmawiajcie jedni drugich, bracia, kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. A to nie twoja rola, dodam od siebie. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? I dalej w 5 rozdziale tego listu czytamy: przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia jest już u drzwi stoi. Nie narzekajcie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Zwrócę jeszcze uwagę na jeden fragment Słowa Bożego z Księgi Habakuka. W drugim rozdziale i w wierszach 15-16 czytamy o pewnym rodzaju sądu. Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą, pij więc i ty, i zataczaj się, przyjdzie do ciebie kielich z prawicy Pana i będziesz syt hańby zamiast chwały. Bracia i siostry, Słowo Boże nas przestrzega przed takim bezpardonowym sądem. Wiecie, można spotkać się z taką postawą, że bez żadnych zahamowań, bez pardonu, jak mówi Słowo Boże, poimy bliźniego z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Nie pozostawić na kimś suchej nitki. Wylać wiadro, pomyj na kogoś bez żadnych zahamowań. Upokorzyć wobec wszystkich i sycić się tym widokiem człowieka odartego z wszelkiej godności i szacunku, do nagości, obedrzeć szaty, a nawet bielizny. Wiecie, to jest taka postawa, przed którą Pan Bóg przestrzega, żebyśmy nawet, jeżeli są jakieś między nami różnice, nieporozumienia, nigdy w ten sposób nie czynili. Nigdy bez żadnych zahamowań nie poili bliźniego swojego z domieszką gniewu aż do upicia. Wiecie, czasem można się spotkać właśnie z takim bezpardonowym podejściem, bez żadnych zahamowań. Wystrzegajmy się takich postaw. Druga rzecz. Muszę wam powiedzieć, że nie zawsze trzeba komuś, kto jest przyłapany na jakimś grzechu, nie zawsze trzeba mu od razu o tym mówić. Wiecie, Duch Święty również mówi do serca nie tylko naszego, ale do serca brata i siostry. A powiem wam więcej, że zrobi to dużo lepiej od nas. Nie zawsze wszystko, co muszę zobaczyć w różnych okolicznościach, sytuacjach, w jakich mnie Pan Bóg stawia, że widzę brata czy siostrę w upadku i ona widzi mnie w tym wszystkim, że ja to widzę. Wiecie, czasem wystarczy, że Duch Święty przemówi do jej serca. Tej kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie i tej także nierządnicy, o której myślał Szymon, faryzeusz, nikt nic nie mówił. Duch Święty poruszył jej tak jej serce, aż do tego stopnia, że tyle było jej łez, że wystarczyło na umycie nóg Pana Jezusa Chrystusa i wytarcie swoimi włosami. Kończąc, chcę zachęcić, abyśmy sami siebie osądzali. Bo tenże apostoł Paweł, właśnie wspominając i mówiąc o pamiątce wieczerzy Pańskiej, mówi w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, mówi tak, abyśmy sami siebie osądzali. Przeczytajmy może ten fragment jeszcze na koniec. 1 Koryntian, 11 rozdział i 3 wiersze, 28-31. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Zwróćmy uwagę na wiersz 31, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. A więc osądzajmy, bracia i siostry, przede wszystkim samego siebie, czyniąc to przed Panem, jeśli trzeba, wyznając grzech bliźniemu swemu, bratu, siostrze, prosząc o przebaczenie, lepiej naprawdę jest się uniżyć przed kimś, niż później pić sąd. A ten sąd, jak czytałem wcześniej, przychodzi z taką miarą przepełnioną, potrzęsioną, bo takim sądem, jakim sądzimy, jesteśmy osądzeni, jak mówi Słowo Boże, a nawet będzie nam przydane. Niech to słowo w obliczu pamiątki Wieczerzy Pańskiej wykona pracę w moim sercu, bracia i siostry, a także i w sercu waszym. Gdy tak zgromadzamy się dzisiaj przed obliczem Pana Jezusa Chrystusa, jak ci uczniowie tam w wieczerniku zasiedli przy Nim z takim nastawieniem, co dzisiaj, Panie, masz nam do przekazania, co nam powiesz? Spróbujmy jeszcze raz na nowo przeżyć to, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. Jest jeszcze czas, aby w modlitwie być może podejść do kogoś, przeprosić za niesłuszny osąd. Być może ta osoba nawet nie wie, że czujesz do niego urazę. Abyśmy mogli przed naszym Panem, Jezusem Chrystusem, z czystym sercem, z czystymi ustami, rękoma przystąpić do tej pamiątki. To, że On dzisiaj siedzi po prawicy Boga Ojca, On nie jest Bogiem tylko z daleka, ale jest Bogiem także i z bliska. I wierzę, że jest tu obecny w swoim duchu razem z nami. Zna nasze serce na wskroś, zna naszą duszę, nasze pragnienia, wie o nas wszystko. Wspomnijmy jeszcze raz na to, co uczynił dla nas na krzyżu Golgoty, gdzie lała się Jego krew. Całą tą drogę cierpienia, którą przeszedł, całe to dzieło zbawienia, w którym człowiek praktycznie nie miał żadnego udziału, jest od początku do końca dziełem Boga, a my mamy tylko w Nim swój dział. Jeśli przez pokutę przyjdziemy prosząc Go o wybaczenie naszych grzechów. Bracia i siostry, niech to słowo wyda owoc w naszych sercach. Amen.